Przed mikrofonem Aneta Pieńkowska, witam w mocnej rozmowie. Dziś naszym gościem Wojciech Skurkiewicz, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor i wszystkich radomian o poranku.
Panie senatorze, na początek chciałabym, abyśmy skomentowali wyniki wyborcze. Prawo i Sprawiedliwość w województwie mazowieckim, tej regionalnej części, osiągnęło 2 mandaty do Parlamentu Europejskiego. Czy to był zamierzony wynik, czy cel został osiągnięty? Jak pan też skomentuje wynik wyborczy Lewicy i Trzeciej Drogi, które bardzo słabo wypadły w tych wyborach?
Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy oddali głos na listę numer 7, bo rzeczywiście tu na Mazowszu utrzymaliśmy ten stan posiadania z poprzednich wyborów parlamentarnych do Europarlamentu, więc 2 mandaty Prawo i Sprawiedliwość, 1 mandat Platforma Obywatelska, to jest to, co było również w wyborach w 2019 roku. I za wszystkie głosy jeszcze raz serdecznie dziękuję. Co do układu tego wyborczego, no pani redaktor, no, po pół roku rządów koalicji 13 grudnia widzimy, że Donald Tusk i Platforma Obywatelska skanibalizowała swoje polityczne przystawki, bo to widać przecież po wyborze i Lewicy, i Trzeciej Drogi, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w tym momencie, to nie przekroczyliby 8% progu, który jest dla koalicji, więc no to pokazuje, w jakim miejscu jest koalicja 13 grudnia, dominująca partia i pozostałe przystawki, które no, były potrzebne do tego, aby sformować rząd, a dzisiaj to już jest takie wysysanie tego potencjału, całkowite drenowanie również tego elektoratu. Ale to nie jest nasz problem. My robimy swoje, pracujemy bardzo intensywnie. Teraz przed nami kolejne bardzo intensywne działania, bo w 2025 roku kolejne wybory, no bo to będą wybory prezydenckie w maju przyszłego roku, mhm. I już od jesieni, wczesnej jesieni, kiedy ten sezon parlamentarny po przerwie wakacyjnej się rozpocznie, intensyfikujemy pracę i pracujemy na rzecz kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich.
To zanim rozpocznie się ta kampania przy wyborach prezydenckich, to pytanie, czy teraz po wyborach do Europarlamentu można już wreszcie zająć się sprawami bezpieczeństwa, bo do tej pory rozmawialiśmy o Zielonym Ładzie, o pakcie migracyjnym, o dyrektywach budynkowych i te tematy też grzały, jeżeli chodzi o dużą politykę, no a dzisiaj po śmierci żołnierza, po zatrzymaniach na granicy, pan przecież jako wiceminister obrony narodowej w poprzedniej kadencji, jako sekretarz stanu, panu te tematy są bliskie. Czy to już jest ostatni dzwonek? Czy to jest czas, żeby zająć się sprawą bezpieczeństwa
pani
na granicy?
Pani redaktor, to ja chciałem wyjaśnić, mimo tych różnic, które nas absolutnie dzielą z obecnie rządzącymi, z koalicją 13 grudnia, to pragnę zwrócić uwagę, że kwestie bezpieczeństwa tutaj nas mimo wszystko łączą i my jako Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie wskazujemy, że my te wszystkie pomysły, które obecnie rządzący chcą wdrażać, czy wdrażają, będziemy wspierać. My nie będziemy taką totalną opozycją, jak Platforma Obywatelska w minionych latach, kiedy nawet nie zagłosowali za budową zapory stałej na granicy polsko-białoruskiej, a dzisiaj się chwalą, jaki to wielki sukces i jakie to zło dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Pani redaktor, będziemy wspierać i to na każdym etapie, ale oczywiście będziemy się bardzo mocno przyglądać temu, no bo jeżeli Tusk mówi o 10 miliardach złotych, które mają być w najbliższym czasie zainwestowane w Tarczę Wschód, to my mówimy sprawdzam. Żeby to nie były tylko hasła wyborcze na potrzeby kampanii wyborczej do Europarlamentu, tylko żeby one były realizowane rzeczywiście dla wzmocnienia tej wschodniej części Rzeczpospolitej. No wczoraj obrady rządu w Białymstoku, również pan prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, chociaż w innym zupełnie kontekście, ale także w nawiązaniu do tego, co dzieje się na naszej wschodniej granicy.
Myślę, że też te sprawy bezpieczeństwa są istotne ze względu na to, że w regionie radomskim mamy i fabrykę broni, która produkuje broń, uzbraja, która wyposaża polskich żołnierzy, ale też i zakłady Pronit w Pionkach.
Mesko, wczorajszy wypadek, który miał miejsce, choć wszyscy wskazują, służby wskazują, że ten magazyn paliw, który doszło do, do, do pożaru, doszło do wybuchu i nie ma, póki co nie ma wskazań, aby to miało coś wspólnego z jakimś zagrożeniem terrorystycznym czy sabotażem, ale naprawdę ma pani absolutną rację.
Czy pan
trzeba mieć rękę na pulsie,
no właśnie,
żeby
czy pan przygląda się temu, żeby ta fabryka w Pionkach, którą Mesko rozbudowuje, żeby ten zakład, który tam powstaje, powstał, tak? Czy on
no
jest potrzebny?
Pani redaktor, on już jest na finiszu, więc lada moment będzie ta inwestycja oddana do użytku. Ja czekam na kolejny krok, bo to jest pierwszy krok, ten program 400, który jest realizowany na podstawie tych ponad 400 milionów złotych przekazanych dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej z funduszy rządowych, ale ja teraz czekam na budowę zakładu nitrocelulozy, bo to będzie kolejny wydatek, ale już znacznie większy, bo my w rządzie szacowaliśmy w ubiegłym roku na inwestycje rzędu około 800-900 milionów złotych, a my musimy być samowystarczalni, jeżeli mówimy o produkcji amunicji na potrzeby własne i potrzeby również naszych sojuszników, to musimy być samowystarczalni, jeżeli chodzi o poszczególne komponenty i elementy
tej amunicji.
Po prostu do amunicji
musi być proch.
A żeby mieć amunicję, musimy mieć proch wielobazowy. Zakład do produkcji prochów wielobazowych będziemy mieć, on za lada moment zostanie oddany do użytku, ale musimy mieć ten podstawowy komponent, czyli nitrocelulozę. Polska zaprzestała produkcji nitrocelulozy w Pionkach, bodajże w 2000 ostatnia transza była w 2011 czy w 2013 roku, więc to stało się za rządów poprzednich Platformy Obywatelskiej, więc teraz jest czas, aby za kolejnych rządów Platformy Obywatelskiej zbudować ten zakład. Jeszcze raz powtórzę, to jest naprawdę bardzo duża inwestycja, bo to jest inwestycja, która będzie wartościowo około miliarda złotych, 800-900 milionów złotych, ale przede wszystkim my musimy odtworzyć kompetencje w tym zakresie i musimy być w tym zakresie samowystarczalni.
Panie senatorze, to teraz jak patrzy pan na miejskie sprawy, może teraz mniej pracy w ministerstwie, więc jest więcej czasu na to, żeby przyjrzeć się temu, co się dzieje w Radomiu. Szpital ma 32 miliony złotych straty za zeszły rok. O tym rozmawiają radni na sesji Rady Miejskiej. Co zrobić, żeby poprawić sytuację finansową lecznicy tej czy innych, które borykają się z problemami? Rząd Donalda Tuska zapowiadał, że będzie więcej pieniędzy na zdrowie.
Pani redaktor, uśmiechnięta Polska wzięła odpowiedzialność za Polskę i za Radom. Uśmiechnięta również Platforma rządzi w Radomiu, więc no przecież oni zapowiadali, że jak obejmą ster rządu w kraju, no to Radom będzie krainą mlekiem i miodem płynącą, więc ja czekam na te środki finansowe, bo póki co ani widu, ani słychu i tutaj mam nadzieję, że po tych wyborach, które się odbywały i samorządowych i do Europarlamentu, no będziemy jako politycy Prawa i Sprawiedliwości sprawdzać, będziemy pytać, jak to jest z tą uśmiechniętym, tą Polską, z uśmiechniętym Radomiem. Wie pani, no to jest tak, że ludziom można wmówić wszystko, szczególnie w kampanii wyborczej. Mieliśmy z tym do czynienia przecież w roku ubiegłym, kiedy Platforma Obywatelska zaprezentowała 100 konkretów na pierwszych 100 dni rządów. I co z tych 100 konkretów wyszło? Nic. No i tak samo tu w Radomiu, niestety.
No niektóre konkrety
oby się
realizują.
Pani redaktor, na przykład, ale...
Zmiany w telewizji publicznej.
Wie pani, ale my dzisiaj mamy już pół roku rządów Platformy Obywatelskiej. Było 100 konkretów na 100 dni. No gdzie jest 60 tysięcy kwota wolna od podatku? No gdzie są inne elementy? Dzisiaj póki co jesteśmy obciążani kolejnymi daninami, podatkami, kolejnymi rzeczami, które no miało być zupełnie inaczej. Idę o zakład, pani redaktor, że w najbliższych tygodniach również ta uśmiechnięta Polska w Radomiu zafunduje mieszkańcom naszego miasta podwyżkę cen wody, podwyżkę cen śmieci i tak dalej, bo oni będą mówili, że nie ma pieniędzy w budżecie. Więc ja się pytam, gdzie są te obietnice? Wie pani mówi, że ja mam
no
dużo czasu,
ja czekam,
w istocie mam dużo...
Ja nie mówię, że dużo, tylko może więcej niż
ale tak, ale,
nie ma
ale też
w ministerstwie. Tak,
więc... Zacząłem nieco lepiej dbać o swoje zdrowie, bardzo dużo jeżdżę na rowerze po Radomiu i przyglądam się, jeżdżąc po ulicach Radomia, ścieżkach rowerowych, jaki Radom jest naprawdę zaniedbany. No, pani redaktor, to woła o pomstę do nieba. Jeżeli miasto prawie czy 200-tysięczne, nie jest stać na to, żeby wykosić trawniki, że nie jest stać na to, żeby wypielić klomby na ulicach. Ulica Żółkiewskiego, piękne nasadzenia, piękne posadzone, kwitnące róże, zachwaszczone, że tych kwiatów w ogóle nie widać. No to o czym to świadczy? No jeżeli ktoś przyjeżdża do Radomia od strony Lublina, od strony Rzeszowa i ma zderzenie z taką sytuacją, jest fajna droga, są fajne arterie i zaniedbana zieleń, całkowicie, totalnie zaniedbana zieleń, to o czym to świadczy?
Może celowo, może to są te kwietne łąki, ale dobrze, rękawica została...
Kwietne łąki, uśmiechnięte kwietne łąki w Radomiu.
Rękawica została rzucona, jeżeli chodzi o zakład, czekamy na chętnego, który zechce podjąć, a ja bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Skurkiewicz, senator Prawa i Sprawiedliwości, był dziś gościem Mocnej
Dobrego
Rozmowy.
Dobrego dnia, do usłyszenia.
Bardzo.